Dzień dobry panie ministrze, dzień dobry państwu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Decyzja o wycofaniu wojsk USA z Afganistanu w pośpiechu była katastrofalnym błędem Joe Bidena. Takie oceny możemy przeczytać w niemieckim wpływowym tygodniku Der Spiegel. Pan zgadza się z taką oceną?
Tak, w dużej mierze się zgadzam, chociaż trzeba przypomnieć, że te decyzje zapadały jeszcze wcześniej, ponieważ to za czasów prezydenta Donalda Trumpa doszło do zawarcia porozumienia między Stanami Zjednoczonymi i Talibami. I wtedy już wyznaczano właśnie ten termin latem tego roku na wycofanie. Natomiast Joe Biden powinien mieć świadomość, że ta decyzja jest trudna do realizacji w takim tempie. Ja powinien mieć świadomość, jak wygląda stan armii afgańskiej, która na papierze wyglądała imponująco. Miała mieć ponad 300 tysięcy żołnierzy, oficerów dobrze wyposażonych. Natomiast faktycznie był to stan daleko mniejszy. Oficerowie i żołnierze byli nieopłacani i nie chcieli po prostu walczyć za skorumpowany rząd, który uciekał szybciej niż oni.
Niemieccy dziennikarze stawiają taką tezę, że te wydarzenia, które obserwujemy w Afganistanie, no są bardzo dramatyczne. Dziesiątki ludzi usiłujących dostać się na samoloty odlatujące z lotniska w Kabulu, że te wydarzenia mogą zrujnować prezydenturę Bidena. Czy te przewidywania według pana są uzasadnione?
One już rujnują nie tylko Afganistan, ale przecież poprzednie zachowanie prezydenta Bidena wobec Putina, wobec Rosji, który się nie może zdecydować, kim dla niego jest Putin. Najpierw nazywał go mordercą, potem dochodziło do porozumienia między nimi w sprawie gazu, Nord Streamu i tak dalej. No, ja przypomnę, że wiele lat temu na podobnej sytuacji, na rewolucji islamskiej, przejechał się, mówiąc kolokwialnie, inny prezydent amerykański, John Carter, który również miał olbrzymią spadkę, tylko wielka kompromitacja polityki amerykańskiej. Tam islamiści irańscy okupowali ambasadę amerykańską przez 434 dni. Doszło jeszcze do katastrofy przy próbie odbicia tej ambasady, no i Carter przegrał wybory na tym tle. Biden jest na początku kadencji, więc być może w ciągu 3 lat jeszcze ta opinia o nim ulegnie zmianie. Gdyby to był polityk energiczny, gdyby to był lider, który inicjuje pewne przemiany w świecie, natomiast no, jest to osoba, która raczej zachowuje się reaktywnie. Nie ma do tej pory przez pierwsze pół roku wielkich sukcesów, także to może bardzo negatywnie rzutować, bo to nie jest koniec jeszcze w kwestii afgańskiej. Za chwilę mogą dojść do strasznych sytuacji, do zemsty talibańskiej nad społeczeństwem, do odwrócenia tego wszystkiego, co przez 20 lat Amerykanie i sojusznicy z NATO próbowali zbudować w tym kraju.
No właśnie, teraz nie wiemy, co próbowali budować Amerykanie, bo wczoraj Joe Biden podczas konferencji, która no, była dosyć taka enigmatyczna, dosyć ponura, zakończyła się wyjściem z sali. Dziennikarze nie mogli zadać żadnych pytań. No i tam prezydent Joe Biden mówił, że nie byliśmy tam budować demokracji. To po co tam byli Amerykanie, sojusznicy?
Tu się myli, i to już odpowiedziałem na Twitterze już wczoraj w nocy, iż przypomniałem, że przecież budowaliśmy 20 lat temu o operację natowską ISAF, która tam pojechała, aby po pierwsze zabezpieczyć proces właśnie demokratyczny, zabezpieczyć pierwsze wybory demokratyczne, które wiele lat temu miał się odbyć. Przypomnę Hamid Karzaj. Pokazywaliśmy go jako wielkie zwycięstwo demokracji w Afganistanie. Potem rozszerzaliśmy tę misję właśnie o obronę bezpieczeństwa instytucji afgańskich. Budowaliśmy te instytucje, budowaliśmy zespoły wojskowo-cywilne, które zjeżdżały się po całym kraju, budowały struktury charakterze lokalnym, nie tylko sił bezpieczeństwa, ale również cywilnych instytucji w Afganistanie. Także nie, no to była przecież wielka koncepcja zbudowania demokracji w kraju muzułmańskim, no, tak jak w Iraku, tak i w Afganistanie. Także tu Biden jedynie tylko ma rację, że oczywiście on nie każe żołnierzom amerykańskim, obcy walczyli, ginąć za Afganistan, jeśli struktury tego państwa i siły zbrojne tego państwa nie chcą walczyć za swoje państwo. To rzeczywiście to w tej kwestii ma rację.
Czy polityka zagraniczna nowego prezydenta USA i jego administracji, między innymi wobec Polski, to pasmo porażek? Mam na myśli właśnie to, o czym pan wspomniał. Między innymi o porozumieniach z Putinem w sprawie i z Niemcami w sprawie Nord Stream. Mam na myśli również tą sytuację w Afganistanie. I czy, krótkie pytanie, czy sojusznicy mogą ufać Amerykanom? Czy teraz mamy do czynienia z taką sytuacją, że zaufanie do Amerykanów po tym bardzo nieprzygotowanym wyjściu z Afganistanu, no może tego zaufania nie być. Czy możemy mieć zaufanie do Amerykanów, panie ministrze?
No nie nazwam tego jeszcze pasmem porażek, dlatego że obok takich zachowań właśnie niezręcznych, niezrozumiałych, zdradliwych, więc można powiedzieć wobec nas, no były też inne. Jednak przypomnę o szczycie NATO w czerwcu w Brukseli, doszło do spotkania prezydentów Joe Biden. Tam Biden potwierdził, że Rosja jest ciągle rywalem dla sojuszu obok Chin. Potwierdził swoje zobowiązania, że żołnierze amerykańscy w dalszym ciągu są w Europie i są w Polsce i nie ma tutaj żadnych prób zmiany tej obecności. Zmieniła się pewna retoryka na tle niezwykle przyjaznego wobec nas prezydenta Donalda Trumpa, oczywiście chłodniejsza jest retoryka Bidena. Ale rzeczywiście zadziwia fakt, że Biden sam prezentował się, jego otoczenie prezentowało go jako człowieka niezwykle doświadczonego w sprawach zagranicznych. Przypominano światu, że on od 40 lat zajmuje się polityką głównie zagraniczną. Wskazywano, że wokół niego zgromadziła się ekipa ekspertów, sam Blinken, jak i Sullivan, czyli sekretarz stanu, jak i szef Rady Bezpieczeństwa, to są doświadczeni politycy i dyplomaci. No a okazuje się, że sytuacja, prawda, jest inna, że jednak mam do czynienia z takim zachowaniem skrajnym od ściany do ściany.
Panie ministrze, a jak ta sytuacja w Afganistanie będzie przekładała się na sytuację w Europie i w Polsce? Czy czeka nas fala migracji?
No najpierw
ataków terrorystycznych, bo też mówią tak niektórzy.
Najpierw nie do końca wiem, jak będą zachowali się talibowie w Afganistanie, dlatego że przez lata próbowano wykreować koncepcję czy narrację, że mamy do czynienia z nowym talibanem, umiarkowanym talibanem. No to zbitka tych słów, umiarkowany islamista, umiarkowany talib, wywoływała zdziwienie przez lata. No, talibowie głoszą w tej chwili, przynajmniej w pierwszych godzinach, przez swoich rzeczników, że będą respektować pewne rozwiązania. Nawet wobec kobiet, które zostały przyjęte w ostatnich 20 latach, więc trzeba zobaczyć, jak będą rzeczywiście zachowywać. Po drugie, jak zachowają się lokalne, regionalne państwa, Pakistan, Chiny. Może talibowie mają poparcie Pakistanu i z Pakistanu oczywiście atakują. Ten kraj opuszczony przez Amerykanów, w tej chwili Afganistanie, mają poparcie Chin, bo Chiny już nawiązały kontakty z władzami talibów. Jak będzie zachowała się Turcja, to też ma kontakty z nimi, bądź Iran i tak dalej. Więc to kwestie regionalne. Następnie są najwyższy poziom, to jest zachowanie mocarstw takich jak Rosja i Stany Zjednoczone. Także w tej chwili jest zbyt dużo pytań. Na pewno grozi nam fala migracji, bo na gwałt ludzie chcą uciekać z Afganistanu. Wielu ich uciekło już w tej chwili do Iranu bądź to do Indii, ale wielu chciałoby uciec również dalej, przede wszystkim do Europy. Także tego się możemy spodziewać w najbliższych miesiącach.
Zmieniamy temat i takie pytanie już z polskiego podwórka bardziej. Dlaczego izraelscy i amerykańscy politycy atakują Polskę za przyjęcie nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego, czyli tak naprawdę uniemożliwiają i blokują roszczenia i dziką reprywatyzację?
No jedni, myślę, teraz Amerykanach robią to z niewiedzy. Z faktu, że są jakby karmieni jednostronnymi informacjami ze źródeł niezbyt wiarygodnych, można powiedzieć eufemistycznie, i są poddawani pewnej presji. Jest to duża diaspora żydowska żyjąca w Stanach Zjednoczonych, więc wielu polityków ulega, polityków amerykańskich ulega tej presji. Natomiast jeśli chodzi o polityków izraelskich w Izraelu, no to są to po pierwsze motywy nacjonalistyczne, to jest próba skierowania uwagi w tej chwili tego bardzo podzielonego społeczeństwa. Przecież rząd tworzy 8 czy 9 partii w tej chwili, to społeczeństwo jest bardzo podzielone, jest próba znalezienia jakichś tematów, wokół których można by zjednoczyć jakąś część społeczeństwa, to też jest nacjonalizm wobec regionu. Zatem też kryje się antypolonizm. To jest też próba wykorzystania momentu, gdzie Polska przeżywa trudne chwile w dyskusjach z Unią Europejską, instytucjami europejskimi, jest stygmatyzowana jako rzekomo kraj niedemokratyczny. Środowiska liberalno-lewicowe w Europie bardzo mocno krytykują, piętnują polski rząd, więc siłą rzeczy nacjonaliści Izraelscy chcą się podszczepić pod tą sytuację, pod ten klimat i atakują Polskę, mając nadzieję, że polski rząd złamie się i poczyni jakieś koncesje. No ale to też wynika z pewnej niewiary, to znaczy braku wiedzy, niewiedzy na temat naszej nowelizacji, naszego prawa. I po czwarte, no jest to wynik pewnej narracji historycznej, którą Izrael przyjął, iż największą ofiarą II wojny światowej to byli Żydzi. To największym problemem to był Holokaust. To był problem oczywiście olbrzymi, ale nie jedyny w czasie II wojny światowej. Więc to wszystko łączy się razem i na to, wykorzystując te wszystkie instrumenty, Izrael i diaspora żydowska chciałaby wykorzystać wobec Polski i zdobyć pewne fundusze, pewne pieniądze, pewien majątek, który rzekomo tutaj ciągle jest do odzyskania, bo został rzekomo przyjęty przez Polaków. To jest fałszywa narracja, bo ten żydowski został albo rozdrabiony w czasie II wojny światowej przez Niemców i Rosjan, albo zniszczony i spalony. Jego nie.
Tak, a wychodzi, że Polacy mają płacić roszczenia za to, co zrobili Niemcy. Panie ministrze, a jeszcze tutaj, jeszcze w nawiązaniu również do tej nowelizacji, jak pan odbiera oceny polityków amerykańskich właśnie jeśli chodzi o tą kwestię nowelizacji ustawy medialnej, która dotyczy między innymi TVN? W ostatnich dniach wyszło na jaw, że amerykańscy inwestorzy mogli wiedzieć, że kupując te TVN łamią polskie prawo. Wczoraj znowu z kolei okazało się, że został złożony wniosek o przyznanie holenderskiej koncesji na nadawanie. Jeszcze sprawa tego, czy z Polski TVN24 będzie mógł nadawać, czy nie. Nie jest przesądzona. Wszystko wskazuje na to, że będzie taka możliwość. Czy to była taka burza medialna spowodowana dla podburzenia nastrojów w Polsce? I jak do tego, jak pan sądzi, jak do tego podejdą politycy amerykańscy?
No, to są dwie kwestie. Oczywiście histerię wywołał TVN, który stworzył wrażenie, że upadek tej stacji czy ograniczenie funkcjonowania tej stacji to będzie rzekomo upadek demokracji, pluralizmu medialnego. To jest histeria, to też narracja fałszywa. My po drugiej stronie mamy inwestorów amerykańskich, którzy oczywiście chcą obejść prawo i polskie, i europejskie. I tu też, tak jak w przypadku tej kwestii izraelskiej, musimy rzeczowo usiąść do rozmów z Amerykanami w oparciu o argumenty prawne, ekonomiczne, prawo europejskie, prawo polskie i obejść tą narrację historyczną, tak samo jak obejść narrację historyczną izraelską. Jest to w naszym interesie, dlatego że inwestycje amerykańskie mogą rosnąć, nowoczesnej, chcemy kupować w dalszym ciągu sporo ilości broni nowoczesnej. Być może za tym będą też szły tak zwane offsety, czyli transfer technologii, większe inwestycje amerykańskie w Polsce. My rozmawiamy z Amerykanami przecież o technologii nuklearnej, dla elektrowni nuklearnej, rozmawiamy o nowoczesnych rozwiązaniach w dziedzinie ochrony zdrowia i tak dalej, więc my liczymy na nowe inwestycje amerykańskie i te kwestie trzeba rozwiązać, żeby nowe inwestycje ewentualne amerykańskie podlegały tym rozwiązaniom europejskim.
I także krótko jeszcze, panie ministrze.
Nie ma nic wspólnego z brakiem demokracji, ale to jest czyste ekonomiczne rozwiązanie, które powinno interesować i również Amerykanów.
Krótko, panie ministrze, wczoraj rząd polski wysłał odpowiedź do Komisji Europejskiej w sprawie działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która według Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej działa niezgodnie z prawem Unii Europejskiej. Pan wie, jaka jest odpowiedź polskiego rządu? No, za chwilę ma być ujawniona, ale jeszcze do tego nie doszło.
Nie, oczywiście jestem w tej chwili też na urlopie poza Polską.
A krótko, jaka to będzie odpowiedź? Jak pan przewiduje?
Myślę, że rząd polski przedstawi plan najbliższe miesiące, może lata dalszych reform wymiaru sprawiedliwości. Być może tam będą jakieś rozwiązania dla Izby Dyscyplinarnej, będzie to przewidziane, albo i reforma, albo przełożenie, włączenie gdzieś do jakichś innych instytucji wymiaru sprawiedliwości. Też spokojnie, mamy dylemat, bo TSUE nie ma prawa ingerować w nasz wymiar sprawiedliwości, no ale chcemy również z naszego punktu widzenia, to jest w naszym interesie, żeby ten wymiar sprawiedliwości funkcjonował, był jak najlepszy dla
nas. I będziemy się przyglądać i obserwować dokładnie, jak będą wyglądały informacje przekazane Komisji Europejskiej. Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję za zaproszenie.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk był Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, rozmawiał Piotr Kubiak. Teraz za 10,5 minuty, godzina 9:00.